Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie w cyklu rozmów podsumowujących rok 2024. A dzisiaj w naszym studio radiowym pan Rafał Romanowski, poseł na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość, okręg Ciechanowsko-Płocki. Dzień dobry, panie pośle, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie panią, pani redaktor, witam serdecznie radio słuchaczy katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
Panie pośle, teraz goszcząc państwa w naszym studio, tak naprawdę dopiero widzimy, ilu mamy przedstawicieli z naszego okręgu, ponieważ za cel przyjęliśmy sobie zaproszenie wszystkich państwa z naszego okręgu, a więc myślę, że ta reprezentacja jest bardzo liczna z praw mieszkańców.
Zgodnie z algorytmem ilości mieszkańców jest 10 mandatów w tym okręgu, jeżeli chodzi o mandaty poselskie, plus do tego dwa tak zwane małe okręgi subregionalne senatorskie, czyli mam jeszcze dwóch senatorów w tym okręgu płockim i w okręgu tutaj naszym ciechanowskim, Krzysztof Bieńkowski, były starosta Przasnecki, więc reprezentacja jest silna, adekwatna do tego właśnie do ilości mieszkańców, ale również pokazuje obraz właśnie tego okręgu, bo z tej listy jest właśnie 5 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, mamy przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Trzeciej Drogi, no i oczywiście Koalicji Obywatelskiej. No, zdecydowanie najsilniejsza reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości, czyli ten okręg jest tak zwany na tak zwaną prawo stronę ciągnął i ciągnie, ale przede wszystkim musimy godnie reprezentować interesy i te społeczne, i te gospodarcze, i te samorządowe, i przede wszystkim dbać właśnie o te społeczności lokalne, o te swoje środowiska, z których pochodzimy, więc no zupełnie inaczej to wygląda z perspektywy mojej koleżanki Wiolety Kulpy z Płocka. Zupełnie to inaczej wygląda z mojej perspektywy, czyli tutaj właśnie z samego Ciechanowa, Mławy, Żuromina, Przasnysza, czy też Płońska, bo Ciechanów to jest niespełna 50 tysięcy, a Płock to jest ponad 100 tysięcy mieszkańców, bo Płock to jest super przemysł i Orlen, i te problemy, które w ostatnim roku się pojawiły właśnie, jeżeli chodzi o Orlen, no a my tutaj też żyjemy innymi problemami, jeżeli chodzi o nasz subregion ciechanowski.
A jakie problemy pan przedstawia, panie pośle, w parlamencie, z jakimi interpelacjami pan wystąpił, chociażby w ubiegłym roku?
Pani redaktor, nie ukrywam, że cały czas bliskie mojemu sercu jest rolnictwo i tutaj chciałem mocno podkreślić kwestię suszy, która dotknęła polskich rolników w 2024 roku. O dziwo, Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało tak bardzo na okrągło, że straty nie są jeszcze wyszacowane, że ten algorytm tak zwanych 30% strat w gospodarstwie nie został jeszcze wyliczony i nie można konkretnie odpowiedzieć, jak to wygląda w skali Mazowsza, mimo tego, że już odpowiedź na tę interpelację, bo to był to początek listopada, czyli już dawno po sezonie wegetacyjnym, dawno zboże zostały zdjęte z pól, więc można było dawno policzyć, a sama pomoc dla poszkodowanych rolników w wyniku suszy, drodzy państwo, będzie dopiero wypłacana w 2025 roku, czyli już w nowym roku, rozpoczętym roku, więc tutaj nowy rząd, ten koalicji 13 grudnia, nie spieszy się z pomocą dla rolników. No ja tylko przypomnę, że w samym roku 2023 wszelkiego rodzaju pakietów pomocowych dla polskich rolników było wypłaconych na kwotę ponad 10 miliardów złotych, co praktycznie podwoiło budżet na rolnictwo, a w roku 2024, roku pełnym roku rządu Tuska, niestety praktycznie takiej pomocy dla rolników poszkodowanych w różnych negatywnych zjawiskach atmosferycznych praktycznie była ta pomoc zerowa, więc tutaj będę po raz kolejny wnosił tą kwestię. Nie można się tylko i wyłącznie powoływać na mapy pogodowe, które przedstawia Instytut Nawożenia Gleboznawstwa z Puław, tylko po prostu trzeba stworzyć taki mechanizm, który by pozwolił na skuteczną wypłatę tej pomocy przez agendy rządowe, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo tej pomocy rolnicy oczekują. No i po raz kolejny został włączony mechanizm, który my już wiele lat temu rozmontowaliśmy, że strata w gospodarstwie, w całym gospodarstwie i z produkcji roślinnej, i z produkcji zwierzęcej musi przekroczyć powyżej 30%, co w wielu przypadkach, jeżeli ktoś prowadzi produkcję mleka, jest wręcz nieosiągalne, no bo ktoś nie przestanie z dnia na dzień doić krów po to, żeby wykazać straty 30% w całym gospodarstwie. Więc no tutaj takie dosyć spłaszczanie tego problemu i wyczekiwanie na to, w jaki sposób się zachowają rolnicy, no to mamy dziś efekt właśnie w piątek, 3 stycznia, wielki protest polskich rolników i nie tylko polskich rolników, bo przyjeżdżają delegacje różnych organizacji rolników. rolniczych z Europy pod przedstawicielstwo Komisji Europejskiej właśnie w Warszawie. Rolnicy protestują, chcą wykrzyczeć właśnie te swoje problemy, ale też nie ukrywam, że rolnicy bardzo mocno dostrzegają te zagrożenia płynące choćby z tego zachowania pani Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej i podpisanie umowy Mercosur Unia Europejska i po prostu po raz kolejny niedostrzeganie ryzyka związanego właśnie z potężną produkcją rolną na Ukrainie i tego, co się właśnie dzieje na rynku polskim, jaki to ma olbrzymi wpływ na rozchwianie tego rynku rolnego polskiego. Więc tutaj no, to rolnictwo jest bliskie mojemu sercu, ale też nie ukrywam, że w tym nowym Sejmie jestem w komisji choćby ochrony środowiska i też ta debata, która się dotyczy i energii, ale i również zamknięcia programu czystego powietrza. No przecież wiele gospodarstw domowych ma decyzje sięgające na 100 tysięcy złotych, decyzje o wypłacie i tych wypłat nie mają przez ponad pół roku, mimo tego, że te pieniądze z własnych gospodarstw domowych zainwestowali właśnie w program czyste powietrze. Sam program został zawieszony w cudzysłowie na to, żeby go zmodernizować, ale ta modernizacja nie może się ciągnąć w nieskończoność, bo po prostu Polacy tych pieniędzy oczekują, tego wsparcia konkretnego oczekują, bo mamy wobec polskich gospodarstw domowych konkretne oczekiwania, jeżeli chodzi o emisyjność, o oszczędność energii, o oszczędność ciepła, a po prostu tego mechanizmu wsparcia nie ma. No ja też nie zapomnę kwestii choćby przez tej komisję nadzorowane kwestii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Taki przykład z ostatnich dni, podsumowaliśmy rok 2023 i już rok 2024. Pani redaktor, w roku 2023, jeżeli chodzi o pomoc dla ochotniczych straży pożarnych, czyli dla takiego podstawowego bezpieczeństwa, z Narodowego Funduszu była wypłacona na ponad 270 milionów złotych. Dla porównania w roku 2024 było to tylko 42 miliony złotych. Więc pytam się przedstawicieli koalicji 13 grudnia, gdzie są te pieniądze? No nie można cały czas odpowiadać słowami klasyka, czyli Jana Wincenta Rostowskiego z poprzedniej koalicji Platformy Obywatelskiej, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze były. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli coś się obiecywało, to po prostu się to realizowało, a tak zwane słynne 100 konkretów na 100 dni zostały zrealizowane w kilkunastu procentach i to też nie do końca skutecznie. No choćby słynna obietnica benzyny po 5,19 nie zrealizowana w najmniejszym stopniu, bo ja dzisiaj choćby takie zrobiłem klasyczne zdjęcie podsumowujące rok 2024, kiedy benzyna na stacji benzynowej Orlenu kosztowała 6,39, więc ta różnica jest dosyć istotna, a po prostu Polacy oczekują konkretnych rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty w gospodarstwach domowych, bo niestety ta drożyzna jest coraz większa, a te wynagrodzenia niekoniecznie tak szybko rosną.
Panie pośle, chciałabym do tych spraw rolniczych jeszcze przez chwilę nawiązać, ponieważ był pan również europosłem, nie możemy o tym zapominać. Na ile udało się panu w Brukseli zwrócić uwagę na problemy? Ja pamiętam w rozmowie telefonicznej z półtora roku temu, kiedy mówiliśmy o możliwości zalewu towarów z Ameryki Południowej, wydawały się to takie odległe tematy, no a jednak problem redaktor, powrócił,
ale problem powrócił choćby dlatego, że gospodarka niemiecka i choćby z tego powodu upadł rząd Scholza w Niemczech, że gospodarka niemiecka nie drgnęła nawet trochę do przodu, że Volkswagen, BMW i te inne podmioty, które produkują samochody w Niemczech, ich sprzedaż w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 spadła o 80%, więc gdzieś trzeba te samochody upchnąć.
Czyli kosztem
dosłownie tego wielkiego przemysłu samochodowego sprzedano europejskie rolnictwo, a w głównej mierze sprzedano rolnictwo polskie i tej części Europy, bo za cenę właśnie bezcłowego eksportu samochodów na rynek Ameryki Południowej będą kwotowane, bezcłowo wwożone choćby drób z Ameryki Południowej. No, porównajmy standardy produkcji drobiu w naszych powiatach ze standardami produkcji drobiu w Brazylii. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Tam nie ma czegoś takiego jak planu minimalizacji stosowania antybiotyków. Tam nie ma czegoś takiego jak pojęcie dobrostan zwierząt. Tam się po prostu produkuje przemysłowo. I te kurczaki z Brazylii mają za chwilę zalać rynek europejski i tutaj w naszych okolicach straci pracę tysiące rolników, tysiące kooperantów, tysiące różnych osób z Ciechanowa i okolic, którzy pracują właśnie w tego typu podmiotach, którzy się zajmują produkcją drobiu. No ta konkurencja by zachwiała całym tym rynkiem europejskim, nie mówiąc już o wołowinie, nie mówiąc już o białku, które jest dostarczane do paszy. No, każdy rolnik ma doskonałą świadomość, skąd to białko przepływa, że ono jest genetycznie modyfikowane, że ta soja, która przepływa z Brazylii, z Argentyny, dociera do portów naszych europejskich, ona jest genetycznie modyfikowana, więc no tutaj musimy postawić stanowcze nie. Mieliśmy nadzieję, że rząd Tuska zachowa się na tyle przyzwoicie, że będzie budował tak zwaną mniejszość blokującą, ale niestety widać, że kwestie umowy Mercosur Unia Europejska przymilcza. Być może, że czeka na wybory prezydenckie, żeby po tych wyborach po prostu po cichu przyklepać tę umowę i po prostu spełnić obietnicy wobec Ursuli von der Leyen, wobec rządu niemieckiego, niekoniecznie reprezentując sprawy polskie.
Panie pośle, ale przecież jest koalicja rządów prawicowych w Europie. Nie uda się na tej bazie postawić weta?
Pani redaktor, tylko że różne kraje mają różne interesy. Niekoniecznie tak to rolnictwo jest rozbudowane choćby w Hiszpanii, czy też choćby w Portugalii, że tamte sektory nie widzą takiego dużego ryzyka, że tam jest, chodzi też o wymianę choćby wina europejskiego, francuskiego, chociaż rolnicy francuscy i sam prezydent Francji Macron jest bardzo przeciwny tej umowie i być może to jest właśnie szansa, że jeżeli Francja by stanęła na czele tej koalicji, to zmontowałaby taką mniejszość blokującą. Tutaj bardzo mocno liczyli też na państwo polskie, ale niestety pan Tusk się powoli rakiem wycofuje właśnie z tych negocjacji, chociaż sam zapowiadał na posiedzeniu Rady Ministrów, że będzie stanowczo domagał się reprezentowania godnego interesów polskich rolników. No to dlatego choćby polscy rolnicy teraz protestują i domagają się właśnie twardego stanowiska w tej sprawie, bo trzeba być może byłoby do tej listy dołożyć Węgry, bo trzeba być może dołożyć Irlandię, bo trzeba było podjąć kwestię choćby nawozów, które importowane są z Polski mimo embarga do Polski z Rosji, które powodują to, że polskie azoty za chwilę mogą upaść. No na litość boską, po prostu zajmijmy się polską gospodarką, bo ta gospodarka się kurczy i choćby to porównanie, które mamy z ostatnich dni, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy 0,1, mimo tego, że nie ma już tak olbrzymiego wpływu na to choćby konflikt, który się dzieje na Ukrainie, że już dawno jesteśmy po pandemii, a mamy gospodarkę po prostu się kurcząco, przy rosnącej inflacji, no nic tutaj pozytywnego na przyszłość póki co nie widać i po prostu no, spełnia się ta groźba Rostowskiego, że pieniędzy nie ma i nie będzie.
Panie pośle, jak można było doprowadzić do sytuacji, że w Europie, w Unii Europejskiej tak wyśrubowano zasady produkcji żywności i nagle okazuje się, że ta żywność może płynąć z różnych zakątków świata? No chyba można coś z tym zrobić.
Pani redaktor, bo Europa miała dźwignąć cywilizacyjnie cały świat, ograniczyć wszelkiego rodzaju emisyjność i po prostu mieliśmy obniżyć temperaturę i zrobić wszystko, żeby po prostu świat był zdrowszy, a Chiny w tym czasie, kiedy my się cieszymy i europosłowie z Koalicji Obywatelskiej cieszą się z jednolitego gniazda i wtyczki do ładowania telefonu, sprzętu komputerowego, co może oszczędzić kilkadziesiąt milionów euro w skali Europy, a w tym czasie Chińczycy budują tamę za kilkaset miliardów dolarów po to, żeby rozwijać swoją gospodarkę, po to, żeby jak obniżyć koszty produkcji energii, a w Polsce się mówi o kolejnych wiatrakach, które mają stawać w tak zwanych lasach państwowych. Nie mówi się o skutecznej budowie elektrowni atomowej, która będzie kosztowała powinna kosztować ponad 100 miliardów złotych. Ogranicza się inwestycje dotyczące CPK, bo widzimy tą mapę, która była tych nitek komunikacyjnych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, która miała doprowadzać. Po raz kolejny Płock ma być ominięty w ogóle w tych inwestycjach dotyczących CPK, czyli jedno z głównych miast naszego subregionu, naszego okręgu, po raz kolejny będzie wykluczone komunikacyjnie i nikt tego nie podnosi, choćby nasi parlamentarzyści z naszego okręgu, z Koalicji Obywatelskiej nie podnoszą tej kwestii. No to jest dosyć nurtujące pytanie, które powinno być postawione właśnie tym parlamentarzystom, bo tu trzeba reprezentować interesy, nie partii, a trzeba reprezentować interesy właśnie mieszkańców swojego regionu, z którego zostali wybrani na posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
A co zamierza pan w 2025 zgłosić na mównicy? Na jakie problemy zwrócić uwagę?
Pani redaktor, nie ukrywam, że kwestia teraz pozostaje taka dosyć bardzo istotna, która może dotknąć po raz kolejny naszego subregionu, czyli zjadliwa grypa ptaków, która się pojawia już w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i może za chwilę dotknąć, co mieliśmy dowód tego kilka lat temu na terenie terenie województwa mazowieckiego. Też nie ukrywam, że kwestia tak zwanych ideologicznych badań lekarskich dla myśliwych, która ma się już pojawić w następnym tygodniu sejmowym, bo wbrew pozorom te zwalczanie chorób zakaźnych z urzędu bez istotnego czynnika, jakim są polscy myśliwi, nie będzie skuteczne. Więc tutaj takich dosyć rzeczy, które mogą się wydawać, że one są małe, może nieistotne, to wbrew pozorom dla polskich rolników, dla ochrony środowiska, dla choćby dla tej branży są bardzo istotne i trzeba tych kwestii bardzo istotnie, mocno pilnować i po prostu w tych dyskusjach uczestniczyć. Być może nie uda nam się przeforsować naszych myśli, ale przynajmniej trzeba zaznaczyć, iż ludzie po prostu muszą mieć świadomość, że są osoby w tym Sejmie, które po prostu o nich będą dbały i będą godnie reprezentowały ich interesy.
Panie pośle, czy uważa pan za jeden ze swoich największych sukcesów to, że polska żywność jest w końcu właściwie oznaczana, że jest to polska żywność i zdrowa żywność?
Pani redaktor...
Pamiętam, że pan dużą kampanię w tym temacie prowadził.
Prowadzę, staram się w swoich mediach społecznościowych cały czas tę kwestię podnosić, że produkt polski, to oznaczenie produkt polski, które jest wyraźnie to biało-czerwoną flagą z napisem produkt polski, to jest minimum 75% surowca wytworzonego przez polskiego rolnika. Ja rozumiem tę dyskusję, ale przez polskiego rolnika, ale może przez kooperantów zagranicznych i te podobne rzeczy, ale mimo wszystko liczy się ten surowiec wytworzony przez polskiego rolnika. Te 25% surowców jest dopuszczonych tylko i wyłącznie wtedy, gdy coś nie wytwarza się w Polsce, na przykład przyprawy. I tylko w tym wypadku. Więc ten produkt polski naprawdę jest bardzo istotny. Mieliśmy okres Bożego Narodzenia, okres Sylwestra, Nowego Roku, czyli te nasze lodówki, mówiąc szczerze, trochę puchły i dobrze, żeby puchły właśnie przede wszystkim tym produktem polskim, bo jeżeli nawet mamy kupować to słynne masło powyżej 10 zł, to warto, żeby na tym maśle było właśnie to logo produkt polski, bo to będzie przynajmniej dawało nam gwarancję, że ten surowiec, to mleko, ta śmietana do wytworzenia tych produktów, to mięso do wytworzenia tych produktów zostało właśnie wyprodukowane przez polskich rolników, a tym samym dajemy szansę na to, drodzy Państwo, żeby ci rolnicy przetrwali, bo jakby nie było, bo jeżeli nie będzie polskiego rolnictwa, nie będzie rolnictwa europejskiego, to, drodzy Państwo, wybaczcie, ale naprawdę będzie nam jeszcze zdecydowanie ciężej, bo jeżeli będzie upadał ten sektor, to niestety mimo tego, że te surowce mogą gdzieś tam napływać z różnych kontynentów, to one będą przede wszystkim zdecydowanie droższe. No i co najważniejsze, nie będziemy mieli tej gwarancji, w jakich standardach zostało to wytworzone. Więc tutaj warto się po prostu zwracać na te półki sklepowe tylko i wyłącznie po ten produkt polski.
Panie pośle, ale mieszkańcy po takich kampaniach, po takiej zachęcie do stawiania na polski produkt, ja mam nadzieję, że będą właśnie wybierać te produkty europejskie, polskie. Może ten zalew produktów, czy z Ameryki Południowej, czy też za wschodniej granicy, po prostu te produkty nie będą schodziły.
Tylko, że wy pani redaktor, tylko to jest kwestia tego typu, że...
cena może zdecydować?
Tak, to po pierwsze ceny, będą decydowały ceny, bo pamiętajmy o tym, że przy tej drożyźnie, no każdy emeryt, który ta waloryzacja nie będzie już przebiegała tak jak do tej pory, kiedy 14 emerytura już jest ograniczana, kwota wypłaty jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu jeszcze, jak to było w roku 2023, więc tutaj wiele, a to nasze społeczeństwo jest społeczeństwem się starzejącym, więc 25% tego społeczeństwa to już są niestety osoby powyżej 60 roku życia, więc będą się, podejmując te decyzje konsumenckie, będą podejmowały, przede wszystkim skierowały się to ceną, więc tutaj musimy po prostu uczynić wszystko, żeby ta gospodarka nasza się rozwijała, no i żebyśmy utrzymywali te standardy i ta dbałość społeczna, ten solidaryzm społeczny, no nadal powinien mieć jakąś dewizę właśnie w działaniach każdego rządu i trochę przykro się robi, gdy się po prostu zapomina o tej polityce choćby senioralnej, zapomina się o tych programach społecznych, albo te programy się po prostu po cichu ogranicza.
Jak w tej chwili wygląda pana praca poselska? Jak pracują pana biura poselskie? W jaki sposób mogą mieszkańcy z panem się kontaktować?
Pani redaktor, mamy nowy zarząd Prawa i Sprawiedliwości okręgowy, pani prezes Violeta Kulpa, ja jestem wiceprezesem tego zarządu. Zmieniamy strukturę naszych biur poselskich, zamierzamy, żeby w każdym powiecie naszego okręgu było Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości, więc za chwilę będą nowe otwarcia naszych biur w Przasnyszu, nowa koordynacja tych naszych biur w Mławie, nowe biuro poselskie w Płońsku po naszym znamienitym koledze Macieju Wąsiku, który zmienił okręg wyborczy, jest parlamentarzystą europejskim z województwa warmińskiego i województwa podlaskiego, więc czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale na pewno będzie nas słychać, będziemy się zwracać do społeczeństwa, będziemy prezentować nasze programy, jesteśmy w trakcie kampanii, najważniejszej kampanii od wielu, wielu lat prezydenckiej, mamy swojego wybitnego kandydata, obywatelskiego kandydata, doktora Karola Nawrockiego, którego będziemy bardzo mocno promować po to, żeby po prostu nie pozwolić pozwolić skupić władzę tylko i wyłącznie w jednych rękach, bo niestety może to doprowadzić do różnych skrajności, do wielu emocji, do jeszcze większej polaryzacji sceny politycznej, a po prostu Polacy mogą w pewnym momencie tego nie wytrzymać.
Panie pośle, to dobrze, że aktualni parlamentarzyści są w zarządzie Prawa i Sprawiedliwości tu okręgu płocko-ciechanowskiego. Czy państwo będziecie mieli właśnie takie bardziej aktualne przełożenie na sprawy?
To nawet nie chodzi o może aktualne przełożenie na sprawy. Oczywiście będziemy współpracować z samorządowcami, z samorządem i powiatowym i musimy współpracować z samorządem wojewódzkim, musimy współpracować z samorządami gminnymi, ale przede wszystkim mamy jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby po prostu reprezentować mieszkańców. Mamy możliwość prowadzenia biur poselskich. Wszystko to jest z tak zwanych subwencji w związku z wykonywaniem mandatu posła senatora Rzeczypospolitej Polskiej, więc musimy te narzędzia wykorzystywać skutecznie, żeby jak najszerzej docierać właśnie do mieszkańców, żeby pokazywać, że jest taka formacja polityczna, która ma skuteczny program, która skutecznie te swoje działania polityczne realizowała w latach 2015-2023, czego mamy efekty praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. Ja nie zapomnę tej rozmowy dosłownie sprzed kilku dni, z 27 grudnia, z seniorami właśnie z powiatu Przasnyskiego i z powiatu Mławskiego, którzy jednoznacznie stwierdzili, że po prostu za PiS-u żyło się im zdecydowanie lepiej, że byli zdecydowanie bardziej spokojniejsi. Pokazują mi choćby teraz rachunki za rehabilitację, pokazują mi rachunki za lekarstwa, pokazują mi choćby ten przelew 14 emerytury, który jest o kilkaset złotych niższy w porównaniu z rokiem 2023, a ceny wcale nie zmalały, a ceny węgla też nie zmalały, a ceny energii mamy tylko ten tak zwaną poduszki bezpieczeństwa tylko do końca września, czyli do zakończenia praktycznie biorąc kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, a później już nie mamy gwarancji, czy nadal będzie ta cena utrzymywana, w jakikolwiek sposób mrożona, a to będzie niestety negatywnie mogło wpływać tylko i wyłącznie na nasze gospodarstwa domowe, więc no tutaj musimy mocno stawiać warunki w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, żeby ten głos właśnie tych grup społecznych również był bardzo mocno słyszalny, nie tylko i wyłącznie, tak jak no, powiem za klasykiem, co prawda nie zgadzam się z nim politycznie, za panem Grzegorzem Schetyną, że wyborów nie wygrywa się na Wilanowie, na Mokotowie, tylko wybory się wygrywa w Końskich, w Ciechanowie, w Mławie, Żurominie, czyli również tej Polsce regionalnej, bo tutaj też są Polacy, bo nie można Polski dzielić na Polskie A, B, C i D, bo Polska po prostu jest jedna.
Powiedział pan poseł, że skutecznej formacji Prawa i Sprawiedliwości, ale formacji, która no nie utworzyła rządu, tak? Która fizycznie nie sprawuje rządu.
Panie redaktor, tak. Wygraliśmy wybory po raz kolejny, kolejną kampanię wyborczą w 2023 roku, niestety bez możliwości większości, ale po prostu musimy budować to zjednoczoną prawicę, choćby ta konsolidacja naszych, zwarcie naszych szeregów z Suwerenną Polską, wcześniej Solidarno, Zbigniewa Ziobry, Patryka Jakiego, serdecznego naszego kolegi z okręgu Jacka Ozdoby. Tutaj podjęliśmy takie działania i będziemy podejmować te działania, żeby po prostu jak najmocniej, jak najszerzej docierać, żeby uczestniczyć w takich debatach, w takich dyskusjach jak u pani redaktor w redakcji, bo po prostu społeczeństwo oczekuje skutecznych polityków, a my dajemy to gwarancję, pokazując właśnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości od okresu 2015 do 2023 roku.
Panie pośle, oczywiście o wszystkich sprawach bieżących nie sposób porozmawiać w stacji lokalnej. Ja dodam tylko, że właśnie gościmy przedstawicieli wszystkich ugrupowań w naszych audycjach, ale o jedną sprawę muszę pana zapytać. Jak to jest być teraz posłem o nazwisku Romanowski?
Pani redaktor, nazwisko Romanowski w Polsce jest od czasów, od końca XIV wieku. I nie pozwolę obrzucać błotem nazwiska Romanowski. Mój kolega serdeczny Marcin Romanowski, który przez kilkanaście miesięcy nadzorował tak zwany Fundusz Sprawiedliwości, na tyle okazał się skutecznym, że ponad 100 milionów dotarło choćby do Ochotniczych Straży Pożarnych, że sprzęt wykorzystywany podczas powodzi, która dotknęła niestety południowo-zachodniej Polski, naszej części ojczyzny we wrześniu 2024 roku skutecznie pomaga właśnie tym mieszkańcom.
A to teraz dlaczego, po prostu... To dlaczego, panie pośle, minister Romanowski nie chce tego udowodnić przed sądem?
Pani redaktor, bo w Polsce nie ma w tej chwili sprawiedliwych sądów, bo samozwaniec Kornelu, który został powołany na tak zwanego prokuratora krajowego, jak to sam powiedział, dekretem premiera rządu, co jest niezgodne z konstytucją, co Sąd Najwyższy nawet stwierdził, że nie jest prawowitym prokuratorem generalnym, postawił kolejny kolejnych, mimo tego, że sąd oddalił areszt wobec Marcina Romanowskiego, postawił kolejnych kilkanaście zarzutów, żeby po raz kolejny można było skierować wniosek o aresztowanie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i choćby z tych względów otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Więc no tutaj no coś po prostu w tym kraju naprawdę bardzo złego się dzieje. No mieliśmy początek 2024 roku, kiedy aresztowano dwóch posłów, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, nowych europarlamentarzystów, którzy po prostu teraz są w europarlamencie. Pani redaktor, ja obawiam się coś, co jest niedementowane, że za chwilę pan Bodnar, pan Korneluk zamierza postawić przynajmniej kilkudziesięciu kolejnym politykom Prawa i Sprawiedliwości kolejne zarzuty i choćby ten projekt ustawy, który ma uchylać w cudzysłowie mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nie wypłacać świadczeń pieniężnych już po wyroku pierwszej instancji, mimo tego, że jest droga odwoławcza, mamy dwuinstancyjność, mamy Sąd Najwyższy w Polsce, tylko po to, żeby po prostu pozbawiać mandatów i funkcji posłów na Sejm Rzeczypospolitej opozycyjnych parlamentarzystów. Na litość boską, jesteśmy w państwie autorytarnym. No, to jest to, co było przed 89 roku, choćby ten słynny cytat teraz Leszka Millera z końca 2024 roku, kiedy mu się przypomina czasy, z czym się panie redaktor to kojarzy, że powinno się jechać po Romanowskiego i przywieźć Marcina Romanowskiego z Budapesztu w bagażniku samochodu. Bo ja pamiętam, że w bagażniku niestety w październiku 84 roku wożono błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i skończyło się to jego morderstwem zrzucaniem do wody Wisły. No, na litość boską, no, gdzie my jesteśmy? Cóż takiego się dzieje, że konstytucja, że prawo, które było ustanowione w 97 roku, teraz się interpretuje w ten sposób, co miał na myśli Ryszard Kalisz, projektując konstytucji. On jest wykładnią tej konstytucji, a nie Trybunał Konstytucyjny, a nie wyroki Sądu Najwyższego, a rząd Rzeczypospolitej podejmuje uchwałę bez podstawy prawnej. Nie ma takiego aktu normatywnego w prawodawstwie polskim jak uchwała. Uchwała może być intencyjna, podejmowana przez rząd, może być intencyjna, podejmowana przez Radę Gminy, przez Radę Powiatu, może być intencyjna, podejmowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale musi mieć podstawę prawną, a on podejmuje uchwałę, które wyroki Sądu Najwyższego mają być publikowane i które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają być publikowane. No, Sąd Najwyższy wydał wyraźne postanowienie, jeżeli chodzi o PKW i o rozliczenie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Minister Domański powinien to jak najpilniej, niezwłocznie zrealizować. A Donald Tusk pisze, że na jego oko pieniędzy nie ma i nie będzie.
Panie pośle, ale czy z pana nazwiskiem wiążą się jakieś perturbacje odnosząc się do sytuacji Marcina Romanowskiego?
Pani redaktor, ja mam grubą skórę, ja w polityce jestem już od wielu, wielu lat. Jak pani redaktor mnie pamięta, to byłem 20-paroletnim chłopakiem, który już po prostu pierwsze kroki stawiał w polityce i nawet już w tej dużej polityce, więc ja sobie z tym radzę. Zdecydowanie gorzej radzę sobie choćby moje córki, które po prostu niekoniecznie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, które I może to je dotykać. Więc ja po prostu apelowałem i do marszałka Hołowni i również apeluję do mojego kolegi z Okręgu Wyborczego, pana Piotra Zgorzewskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ja nazwiska Romanowskiego się nie wstydzę. Ja po prostu nie pozwolę obrzucać błotem godnego nazwiska, który jest w Rzeczypospolitej Polskiej od końca XIV wieku.
Czyli o co pan apeluje, żeby używać imienia i nazwiska w odniesieniu do Marcina Romanowskiego?
Tak, żeby używać precyzyjnie Marcin Romanowski. Marcin Romanowski naprawdę bardzo dobrze się wpisał na polskiej scenie politycznej, naprawdę skutecznie realizował politykę, choćby dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości, wydatkowanie choćby na zabezpieczenie podstawowe bezpieczeństwa, choćby na słynną Fundację Proteo, która nacisnęła na interesy deweloperów na warszawskim Wilanowie, stawiając ośrodek dla samotnych matek. No to, drodzy Państwo, no naprawdę popadamy w potężne skrajności, no bo w tym miejscu można przecież było postawić piękne bloki, gdzie tak zwana elita mogłaby sobie mieszkać, a tam po prostu miał być ośrodek dla matek samotnie wychowujących dzieci, matek bitych przez swoich partnerów, przez swoich mężów, poszkodowanych w różnych sytuacjach rodzinnych. Takie miejsce na ziemi też te panie, te kobiety, te rodziny powinny mieć. I ta fundacja taką politykę prowadziła. No i ksiądz Olszewski za to spędził na warszawskim Służewcu w areszcie śledczym kilka ładnych miesięcy. Aresztowany symbolicznie w Wielki Czwartek, wyszedł dopiero w październiku. Dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości przez kilka, choćby stwierdzenie Rzecznika Praw Obywatelskich, że te panie i ksiądz Olszewski byli po prostu torturowani. Coś naprawdę w naszym państwie stało się niedobrego, coś dzieje się niedobrego.
Aż trudno mi w tym momencie poprosić pana o złożenie życzeń na 2025 rok. Czy one będą optymistyczne?
Panie redaktor, mówiąc szczerze, przypomniały mi się słowa naszego księdza biskupa pomocniczego Milka Mileckiego, pochodzącego właśnie z Cichanowa, który kiedyś, ładnych parę lat temu, złożył mi takie trzy życzenia dla mnie i dla mojej rodziny. Miłości, bo jeżeli będzie ta miłość, to będzie zdecydowanie mniej stresu, będzie zdecydowanie więcej zdrowia i radości. Dla mojej rodziny też miłości, bo wtedy będziemy mieli zdecydowanie więcej szacunku. Dla Polski też miłości, bo będzie zdecydowanie mniej tej polaryzacji i dla świata też miłości, bo wtedy będzie zdecydowanie więcej pokoju.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Rafał Romanowski, podkreślam, poseł na Sejm RP Prawo i Sprawiedliwość, okręg Ciechanowsko-Płocki, były wiceminister rolnictwa, były europoseł, był dzisiaj gościem audycji podsumowującej rok 2024 w Parlamencie Polskim. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam państwa na kolejne spotkania w paśmie o 13:10 w audycji Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.